Proszę Państwa, tytuł dzisiejszego wykładu jest Reginald Garigula Grange, OP o naturze i łasce, neoscholastyczna synteza. Proszę Państwa, to jest bohater naszego dzisiejszego spotkania, ojciec Reginald Garigula Grange. Bardzo wybitny tomista, wybitna postać, bardzo ważna w kulturze teologicznej Francji, szczególnie na przełomie XX i XIX wieku, bardziej już w XX wieku i do czasów wojny, jeszcze po wojnie pracował dość żywo. Kim był? Był rzeczywiście ostatnim wielkim neoscholastykiem, który pracował, takie sobie zadanie postawił i wypełniał je przez całe życie w ramach szkoły tomistycznej, czyli nie tylko interesowały go pisma świętego Tomasza, ale również komentatorzy świętego Tomasza, tacy jak Banies, Jan od świętego Tomasza, Kajetan, Sylwester z Ferrary. On znakomicie znał się na tej późniejszej myśli tomistycznej i można powiedzieć, że w każdym jego dziele to widać, szczególnie w takim monumentalnym komentarzu do Sumy Teologii, który napisał i który jest właśnie ma ten plus, że jeżeli ktoś chce zobaczyć, co szkoła tomistyczna mówiła na temat pewnych tekstów, jak dyskutowała, to ten komentarz Garigula Grange'a jest skarbnicą rzeczywiście ogromną. Dlaczego? Może jeszcze coś z jego życiorysu. Taką ciekawą rzeczą z naszej polskiej perspektywy jest to, że u niego doktorat robił Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II. Napisał doktorat z teologii duchowości o wierze u świętego Jana od Krzyża, właśnie u Garigula Grange'a. Książek napisał bodajże kilkadziesiąt. W Polsce mamy jego książkę o trzech okresach życia wewnętrznego, takie fundamentalne wprowadzenie do teologii duchowości, dwutomowe, bardzo takie poważne dzieło. Dlaczego on? No po pierwsze, rzeczywiście precyzja i kompetencja i to, co mówiłem o tym, że jest reprezentantem szkoły tomistycznej, to jest drugi punkt, zebrał w całość tradycję tomistyczną. I po trzecie, jest źródłem ogromnych kontrowersji i był źródłem kontrowersji Garigula Grange z tego względu, że był, można powiedzieć, niezwykle oddanym przeciwnikiem czegoś, co się nazywało nową teologią, a co powstało mniej więcej w latach 40. w teologii katolickiej i Garigula Grange został, można powiedzieć, zapisany czy też mianowany głównym przedstawicielem konserwatywnego skrzydła teologów katolickich i od tego czasu jest postacią wysoce kontrowersyjną, w tym znaczeniu kontrowersyjną, że wszyscy ci nowi teologowie, tacy jak kardynał Delibac, o którym tu będzie jeszcze mowa, czy Hans-Urs von Balthasar, czy inni znani teologowie katolicy, oni do Garigula Grange'a mieli duży dystans, co zresztą nie pozostawało bez odpowiedzi z jego strony, dlatego że pisał wybitnie krytyczne artykuły na temat nowej teologii, szczególnie Delibaca. I wyjaśnieniem naszego tematu jest również to, że będziemy słuchali o relacji natury i łaski według kardynała Delibaca, świętej pamięci, i będziemy mogli zestawić te dwa elementy, taką tradycyjną myśl neoscholastyczną i tą nową myśl, która właśnie pojawiła się wraz z wydaniem jego dzieła Delibaca Nadprzyrodzoność w latach 40. Jakieś 10 lat temu pojawiła się książka o w Stanach Zjednoczonych o Garigula Grange'u pod tytułem Monster of Thomism, czyli monstrum, tomistyczne monstrum. I to jeszcze pisane przez dominikanina, ale dodam na koniec tego krótkiego przedstawienia, że on wraca do łask bardzo. W takim sensie wraca do łask, że bardzo wielu pojawiło się miłośników jego myśli i jakoś tak rzeczywiście wraca do... Jest coraz szerzej dyskutowany. Okazuje się, że miał bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, nie tylko był kompilatorem. Przejdźmy wobec tego do tematu. To, co Państwu zaprezentuję, to będzie naprawdę dosyć szkolne przedstawienie tego, co Garigula Grange myśli na temat relacji natury i łaski. Nie w całości, ale jakieś takie główne elementy. I postawmy sobie problem wobec tego. Wyjdźmy od tego problemu, czym jest desiderium naturale videndi deum per essentiam, czyli pragnienie, naturalne pragnienie widzenia Boga przez istotę, czy też w jego istocie. Co to znaczy, że w człowieku jest, a to święty Tomasz z Akwinu stwierdza to z ogromną jasnością, że jest w nas naturalne, proszę zwrócić uwagę, naturalne pragnienie widzenia Boga twarzą w twarz, czyli widzenia Boga w wizji uszczęśliwiającej. To stwierdzenie, że każdy człowiek posiada takie naturalne pragnienie, ma ogromną doniosłość antropologiczną, bo to pozwala nam spojrzeć na człowieka, każdego człowieka z takiej perspektywy właśnie, że w nim jest naturalne pragnienie widzenia Boga, albo innymi słowy, że został stworzony w taki sposób, żeby widzieć Boga twarzą w twarz, że to jest jego cel. To jest cel jego istnienia, zobaczyć Boga, prawda? Bez żadnych osłon. Twarzą w twarz to znaczy bez żadnych osłon, w bezpośrednim widzeniu. Czasami to widzenie nazywane jest intuicyjnym widzeniem, takim po prostu no, spojrzeniem w Boga, prawda? Umysłowym spojrzeniem w Boga, czyli rozpoznaniem całej prawdy i miłości w Bogu właśnie w takim jednym, już niezmiennym spojrzeniu w Boga. To jest ogromna doniosłość antropologiczna tego stwierdzenia, że to jest człowiek, prawda? To należy do tego, kim jest człowiek. I teraz, proszę Państwa, z tym pytaniem o to naturale desiderium, czyli to naturalne pragnienie, jest związana zasadnicza komplikacja, która spędzała sens powiek w zasadzie wszystkim komentatorom świętego Tomasza. I ojciec Maciej już o tym mówił też, ja króciutko przypomnę. Otóż mowa jest o tym, że to jest naturale desiderium, czyli jest ono gdzieś zakorzenione w naturze ludzkiej, czyli o każdym człowieku, bez względu na to, czy jest pod wpływem działania łaski Bożej, czy nie jest pod wpływem działania łaski Bożej, mogę powiedzieć, że on chce widzieć Boga twarzą w twarz. Ale z drugiej strony pojawia się tutaj słowo videndi, czyli widzenia Boga. I teraz święty Tomasz bez wątpienia stwierdza, że to widzenie Boga twarzą w twarz, jako nasz kres, do którego wszyscy zmierzamy, czyli to widzenie zwane też visio beatifica, czyli wizją, widzeniem uszczęśliwiającym, jest czymś nadprzyrodzonym, nienaturalnym, ale nadprzyrodzonym. To znaczy, jeżeli ma być nadprzyrodzone, to musi być pojawić się jakaś łaska od Boga. To jest to jakiś niezasłużony, można powiedzieć, dar od Boga. I rzeczywiście tak jest u świętego Tomasza, że żeby widzieć Boga, trzeba otrzymać od Niego specjalną łaskę, która się nazywa łaską światłem chwały, lumen glorie. I to jest tak po prostu widzieć Boga nie sposób. To by trzeba umrzeć, jak nas przekonuje Pismo Święte. Zobaczyć można Go tylko dzięki szczególnej łasce. Ta łaska się nazywa światłem chwały. I teraz co mamy w związku z tym? Mamy tę zasadniczą komplikację, która polega na tym, czy może być naturalne pragnienie czegoś nadprzyrodzonego. Jeżeli jest naturalne pragnienie czegoś nadprzyrodzonego, to czy nie jest tutaj zawarty jakiś trudny do rozwiązania paradoks? Jeżeli celem natury człowieka jest to, co nadprzyrodzone, czy może tak być, żeby celem natury jakiejś rzeczy było to, co nadprzyrodzone? Czy nie powinno być tak, że jest jakiś cel tej natury, która ta natura spełnia zgodnie ze swoją naturą i przy pomocy naturalnych czynników, o których jeszcze będę mówił dalej, prawda? I tutaj w związku z tym to, co jest w nawiasie napisane, czyli pojawia się problem szeroko dyskutowany i u kardynała Delibaka to będzie jeszcze znacznie jaśniejsze, ponieważ on odrzucił tę tezę, mianowicie problem dwóch celów. Czy to jest tak, że ludzka natura ma jeden cel, który jest jej celem naturalnym i ma inny cel, który jest celem nadprzyrodzonym? Czyli ten problem dwóch celów. Co więcej, czy wychodząc z tej zasadniczej komplikacji, czy jest tak, że natura człowieka jest niepełna w porządku natury? Bo jeżeli celem mojej natury jest porządek nadprzyrodzony i to naturalnym celem jest porządek nadprzyrodzony, to znaczy, że moja natura musi zostać dopełniona przez coś nadprzyrodzonego. Ale jeśli tak, to czy nie wikłam się w sprzeczność, mówiąc, że natura musi zmierzać do tego, co nadprzyrodzone, z natury. Rozumieją Państwo, prawda? Mamy trudną sytuację i też pojawia się tutaj problem samowystarczalności natury. Czy Bóg stworzył naturę ludzką w taki sposób, że ona jest po prostu z definicji niedopełniona? Czy też stworzył naturę ludzką jako dopełnioną w tym znaczeniu, że posiada ona wszystko, co konieczne do tego, żeby osiągnąć swój cel naturalny? A ten cel naturalny, czym miałby być ten cel naturalny, skoro nie jest to widzenie Boga twarzą w twarz? Proszę zwrócić uwagę, że z tej zbitki naturale desiderium videndi deum pojawia się ta komplikacja szeroko dyskutowana. I teraz zatrzymajmy się nad tym samym słowem desiderium, czyli pragnienie, prawda? Ono odnosi się do woli przede wszystkim, czyli chcę czegoś. I teraz jak to jest z naszymi naturalnymi pragnieniami, prawda? Jeżeli chcę się czegoś napić, to mogę się napić, prawda? Jeżeli oczywiście ta woda czy napój jest gdzieś w moim zasięgu. Jeżeli czuję głód, to mogę się najeść. Duchowe, na poziomie natury, prawda? Jeżeli mam pragnienie miłości czy obecności drugiego człowieka, no to mogę to w jakiś sposób spowodować, żeby to się stało, prawda? I to są pragnienia naturalne. Ja wypełniam te pragnienia naturalne na poziomie natury. No, chce mi się pić, to biorę wodę i piję, prawda? Jeżeli miałoby być naturalne, takie naturalne pragnienie widzenia Boga, to na czym by miał polegać ten głód, naturalne pragnienie Boga? Jakiego rodzaju to byłby głód? Czy mógłbym to sprowadzić do po prostu naturalnych pragnień, tak jak właśnie picia czy jedzenia, co mogę po prostu, korzystając z rzeczy natury, zapełnić, prawda? Jak jestem głodny, najem się i jestem najedzony, prawda, na jakiś czas. Ale wykonałem to tylko przy okazji, znaczy tylko przy pomocy naturalnych czynników. Czy w związku z tym to naturalne pragnienie widzenia Boga, ono jest na tym samym poziomie, co pragnienia naturalne? Bo jeżeli ktoś mi mówi tak, ty masz naturalne pragnienie czegoś nadprzyrodzonego, no to w związku z tym ja mogę go zapytać, czy to jest na tym samym poziomie, jak moje pragnienie picia, jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Czy też te głębsze pragnienia duchowe, prawda? Ale też naturalne pragnienia duchowe. I na te pytania spróbujemy troszeczkę, jeżeli nam się uda oczywiście przy pomocy Garrigula Lagrange'a odpowiedzieć, jak on podchodzi, jak on rozumie to naturale desiderium, videndi deum. Natomiast warto pamiętać o kontekście, w jakim on rozważa te problemy. Ten kontekst to jest kontekst antymodernistyczny. Być może Państwo słyszeli o tym potężnym ruchu, szczególnie w kościele francuskim, ale też w angielskim. W Polsce może troszeczkę mniej. Mianowicie ruch modernistyczny, z którym papieże tam się zmagali. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest ruch liberalny. Dzisiaj raczej używamy tego słowa. Ale moderniści, z których chyba najsłynniejszym jest Loisy, oni uważali, że w jakiś sposób porządek nadprzyrodzony jest zaszczepiony w ludzkiej naturze. Jeżeli nie byłby zaszczepiony porządek nadprzyrodzony w ludzkiej naturze, to byłby sprzeczny z inklinacjami tej natury. Dlatego, że ich zdaniem inklinacje tej natury, skłonności tej natury są w kierunku nadprzyrodzonym. W związku z tym ten porządek nadprzyrodzony musi być w jakiś sposób zaszczepiony w tej ludzkiej naturze. Gdyby tak nie było, to moderniści posługują się obrazem, po prostu to, co Bóg nam mówi, czy łaska spadałaby nam jak kamień na głowę. Po prostu jeżeli nie ma w nas potencjalności do przyjęcia łaski, właśnie do czegoś nadprzyrodzonego, to po prostu byłoby to na tyle obce dla nas, że działałoby właśnie jak kamień, który spada z góry od Boga i wali nas w głowę. Prawda? Zupełnie nieprzygotowani jesteśmy na to. Bytowo, ontologicznie, metafizycznie nie jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć nadprzyrodzoność. Jakim sposobem moglibyśmy je przyjąć? Dlatego, powiedzą moderniści, natura musi mieć w sobie zarodek życia nadprzyrodzonego, różnie przez nich definiowany, ale od narodzenia człowiek ma w sobie zarodek życia nadprzyrodzonego. I to jest częścią jego natury, ten zarodek życia nadprzyrodzonego. Inaczej, znowu powtórzę się, objawienie nadprzyrodzone byłoby nieprzydatne, niezrozumiałe bez tego zarodku. Musi być w nas jakaś potencjalność do przyjęcia tego, co nadprzyrodzone. Inaczej po prostu ten porządek byłby dla nas obcy. I teraz Garrigou Lagrange musi uprawiać rodzaj slalomu pomiędzy różnymi stanowiskami, szczególnie mając na myśli modernistów. Czyli co on musi zrobić? On musi zrobić coś takiego. On musi pokazać, że jest jakaś potencjalność w ludzkiej naturze do przyjęcia łaski, ale równocześnie to jest za dużo powiedziane, że ta potencjalność jest zarodkiem życia nadprzyrodzonego. Bo wtedy nadprzyrodzoność byłaby częścią natury, a natura byłaby niedopełniona. Rozumieją Państwo ten dylemat? On musi pokazać tę potencjalność. Tylko jak ją pokazać, prawda? Będzie szedł tutaj oczywiście za głosem całej tradycji tomistycznej, która też bardzo była też zróżnicowana, to już od razu powiedzmy. I teraz, co to znaczy naturale? Co to jest natura? Garrigou Lagrange będzie ją definiował następująco. Natura rzeczy to jej istota, esencja, rozumiana jako pierwotna zasada działania i doznawania, które przysługują jej przez się, per se. Czyli jest w każdym pierwotna zasada działania, bardzo szeroko rozumianego. Nie chodzi o działanie tylko, że ja coś robię zewnętrznie, ale działania w sensie myślę, chcę, prawda, odczuwam coś i tutaj jest zasada doznawania, że jest coś, co się po łacinie nazywa passio czy potencja, że jest taka zdolność, że ja mogę doznawać wpływu zewnętrznego, że doznaję jakiegoś zewnętrznego wpływu wielokrotnie, prawda, na wiele sposobów. A naturalne, no to oczywiście to, co odpowiada rzeczy stosownie do jej natury, to będzie to, co jest naturalne. I teraz proszę Państwa, na naturalne w związku z tym, czyli na tą zasadę, tą pierwotną, ten korzeń naszego działania i doznawania, po pierwsze w tym, co za chwilkę Państwu powiem, należy patrzeć z perspektywy odróżnienia tego od łaski. To jest myślenie o naturze z perspektywy, czym ona się różni od łaski. Czym nadprzyrodzoność różni się od tego, co naturalne? To nie jest definicja na przykład z filozofii przyrody, taka, ona się pokrywa w części z definicją z filozofii przyrody czy metafizyki, tylko tu chodzi, to jest definicja teologiczna, która ma na celu pokazać różnicę pomiędzy tym, co naturalne, a tym, co nadprzyrodzone. I teraz od razu, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o czymś naturalne w tym kontekście, to chodzi nam o porządek stworzenia. Oczywiście łaska też jest stworzona przez Boga. To jest pewien aspekt Bożego stworzenia. Aspekt dzieła stworzenia. Prawda? Czyli powołanie do istnienia natur, które później otrzymują łaskę i zostają wyniesione na wyższy poziom, ale generalnie jest to część po prostu teologii stworzenia. Można przeciwstawić to, co naturalne, czterem takim rzeczom. To pomoże zdefiniować to, co naturalne. Bo ja myślę, że to jest w ogóle pytanie, które nas niekiedy niepokoi, prawda? Co to znaczy, że coś jest naturalne? Kościół często używa określenia prawo natury. Tu o tym nie ma mowy akurat w tym, o czym tutaj pisze Garrigou Lagrange, prawda? Mówimy, dlaczego to jest naturalne, a coś nie jest naturalne, prawda? I po pierwsze Garrigou Lagrange będzie przeciwstawiał to, co naturalne, czemuś sprzecznemu z naturą. No, to jest oczywiste. Czyli na przykład, kiedy pojawia się przemoc jakaś, coś jest przeciwne skłonności danej rzeczy, to nie jest naturalne. Już jeżeli dla tej rzeczy oczywiście. Zwróćcie Państwo od razu uwagę, to jest ważna rzecz, że to, co jest sprzeczne z naturą, to, co jest kontra naturą, czyli właśnie przeciwko skłonności rzeczy, przeciwko tej zdolności do działania tej rzeczy, to łaski nigdy nie będzie można w ten sposób widzieć, prawda? Łaska nigdy nie może być kontra naturą, w sensie działania jako coś, co powoduje jakąś przemoc, tak to nazwijmy, w człowieku, prawda? Nigdy tak nie może być. Drugie, to jest, on to przeciwstawia też tak trochę funkcjonalnie w tym miejscu, czemuś wolnemu. Wolne to będzie to, co potrzebuje dodatkowej determinacji ze strony woli. Ja tego chcę. Jest elekcjo, czyli wybór. Ja chcę, żeby to się stało, chcę to zrobić, prawda? Można to przeciwstawić też czemuś sztucznemu. To też jest związane trochę u niego z takim, z taką analizą tego, co naturalne w kontekście języka potocznego. I sztuczne to będzie to, co ma zasadę z zewnątrz, a nie to, co ma zasadę wewnątrz, prawda? Komputer trzeba zrobić z zewnątrz. On nie ma wewnętrznej zasady. To znaczy jego stworzenie, jego utworzenie ma zewnętrzną zasadę. To jest coś sztucznego. To oczywiście są takie bardzo nie ad hoc definicje. To nie są definicje nawet przecież. Czemuś przypadkowemu nie ma determinacji z wewnątrz, tylko pojawia się coś, co powoduje zmianę działania, prawda? Przypadkowo przerywa jakiś ciąg przyczynowy. I to też można przeciwstawić czemuś naturalnemu. I teraz, proszę Państwa, najważniejsza rzecz. Z tego, co dotąd powiedzieliśmy, czym jest ta natura w związku z tym? Jak ją rozpoznać? Co to będzie to, co naturalne? I Garrigou Lagrange daje następujące punkty. Po pierwsze, naturalna będzie esencja, czyli istota. Co to będzie? To będzie to, co jest wymagane do tego, by ukonstytuować coś w gatunku. Jakiejś gatunku rzeczy, czyli w człowieku naturalne będzie ciało i dusza. To jest natura. To już ojciec Mariusz Tabaczek mówił o tym. Proszę zobaczyć, że dusza jest, prawda, częścią natury ludzkiej. Prawda? To nie jest coś nadprzyrodzonego, dusza. Dusza jest częścią natury. Może to jest oczywiste, ale pamiętam, że kiedyś się nad tym zastanawiałem, czy dusza ludzka to jest coś nadprzyrodzonego, czy to jest coś naturalnego. Dusza to jest coś naturalnego. Po prostu wszyscy mamy duszę. Ona jest konieczna do ukonstytuowania człowieka, istoty człowieka. W związku z tym to jest właśnie istota, esencja. To jest pierwsza rzecz. To będzie naturalne. Po drugie, będzie naturalna zdolność do doznawania, czy zdolności do doznawania, które Garrigou nazywa passivitates. Można na mnie oddziałać w jakiś sposób, ale można na mnie oddziałać proporcjonalnie według moich passivitates, tych zdolności do oddziaływania. Nie można, to znaczy Bóg może oddziałać ponad te proporcje, ale w ramach tutaj tego świata, tak powiedzmy, to ja mogę odbierać pewne działania zewnętrzne proporcjonalne do moich passivitates. One są ograniczone jakoś. Ja nie mogę pewnego typu odbierać pewnego typu oddziaływań. Mogę odbierać w ramach natury tylko pewien określony typ oddziaływań. Mogą Państwo do mnie mówić, ja będę wtedy to rozumiał, powiedzmy, prawda? Będę odpowiadał, będziemy działać na siebie wzajemnie, ale na przykład już gorzej będzie, żeby, nie wiem, żeby na przykład ktoś tak na mnie oddziałał, żeby nagle się dwóch ze mnie zrobiło. Prawda? I nagle stoi tutaj drugi wykładowca, prawda? Bo ktoś tak na mnie oddziałał. To by było nieproporcjonalne w stosunku do moich passivitates, oddziaływanie. Oczywiście Bóg mógłby to sprawić, ale my nie jesteśmy, rozumieją Państwo, proporcjonalność w tym sensie, prawda? Czyli mam te zdolności, ale one są proporcjonalne. Po trzecie, to są władze, vires seu facultates. One wypływają z istoty, czyli z tego punktu A. Na przykład mam intelekt i wolę, mam zmysłowość, prawda? Uczuciowość. To wszystko wypływa z natury, że właśnie z istoty należy do natury. To, że myślę, należy do natury. To, że chcę, należy do mojej natury. Prawda? I bardzo ważne D, to się nazywają egzigencje, czyli wymagania. Bardzo ważne właśnie dla tego tematu. To, co jest konieczne, bym doszedł do mojego celu naturalnego. Garrigou Lagrange nazywa to debitum naturae, to, co należne naturze. Czyli naturalne będzie to, co jest we mnie, co domaga się czegoś zewnętrznego, ale tylko po to, żebym doszedł do swojego celu naturalnego. O tym celu naturalnym jeszcze powiem więcej, o którym pisze Garrigou. Natomiast proszę zobaczyć, jeżeli na przykład chcę gdzieś dojść, czy dojechać szybciej, i jest samochód, żebym tam dojechał, moją w tym wypadku tą egzigencją, tą moją potrzebą, tym, co ja chcę zrealizować, powiedzmy, że to jest bardzo ważny wyjazd, jest właśnie to, żebym dojechał, to jeżeli samochód jest, który może mnie tam dowieźć i rzeczywiście to czyni, to to jest wszystko w ramach natury. Jest wszystko w ramach natury. Dlatego, że ja dochodzę do tego celu przy pomocy pewnych naturalnych środków. I tu właśnie, w tych egzigencjach, to chciałem bardzo mocno zwrócić Państwa uwagę na to, konieczne jest współdziałanie Boga. Po łacinie to się nazywa concursus divinus. On jest konieczny, żebym ja istniał na poziomie natury. Znaczy współdziałanie Boga jako Stwórcy jest konieczne na poziomie natury. Nie mówimy w ogóle jeszcze o poziomie łaski. Mówimy o poziomie natury. I tu jest konieczne współdziałanie Boga. Bez tego współdziałania Boga po prostu nie ma natury. Bez podtrzymywania w istnieniu nie ma natury, prawda? Nie można sobie wyobrazić żadnej natury, która istnieje w ogóle niezależnie od Boga, stworzonej. Każda musi być w jakiejś zależności od Boga. Święty Tomasz definiuje stworzenie przez, że jest to właśnie sama zależność od pierwszej zasady. Czyli na poziomie natury jest Bóg w tym całym obrazie. Bóg, który doprowadza do jakiegoś celu naturalnego, ale bez tej obecności Boga jest to niemożliwe. I ostatnia rzecz to jest zasługa, czyli meritum. W naturach rozumnych pochodzi ze sprawiedliwych, należytych działań, jest nagrodą proporcjonalną w stosunku do osiągnięcia naturalnego celu. Czyli jeżeli na przykład dostaję nagrodę proporcjonalną do moich naturalnych działań, wyobraźmy sobie na przykład następującą sytuację, że jest ktoś, kto jest bardzo, ma takie otwarte serce na pomoc bliźnim, ale on nie jest pod wpływem działania łaski. To jak najbardziej jest możliwe. W tym modelu oczywiście, o którym tutaj mówimy. On nie jest pod wpływem działania łaski, on to po prostu robi na poziomie natury. Robi jakieś dobre rzeczy i teraz nagle spotykają go za to jakieś nagrody. To te nagrody, one nie są nadprzyrodzone. Spotykają go jakieś nagrody, ktoś go chwali na przykład, mówi, że jest świetnym człowiekiem albo tego typu rzeczy, to on dostaje te nagrody na poziomie natury i to jest natura cały czas. Te nagrody są częścią natury. To nie są nagrody nadprzyrodzone, tak na przykład jak życie wieczne, prawda? Czyli to jest część porządku i mu się należy ta nagroda nawet. Dlatego Garrigou Lagrange nazwie to debitum personae naturaliter. Czyli należą mu się z porządku stworzenia, należą się człowiekowi nagrody za jego zasługi. Tutaj nie musi być jeszcze porządku nadprzyrodzonego w tym wszystkim. I teraz możemy, żeby dojść do... Bo proszę zobaczyć, tutaj było kilka rzeczy stwierdzonych takich, że na przykład dojść do swojego celu naturalnego, nagrody w porządku natury, które prowadzą go do celu naturalnego, nagroda, którym jest osiągnięcie celu naturalnego, to jest wszystko myślenie w kategoriach statusu natura pura. To jest na samym końcu, czyli natury czystej. To jest dosyć trudne, tak spekulatywnie, ale spróbujmy dojść do tego. To jest jedna z kilku tych statusów, czyli sposobów istnienia ludzkiej natury. Nie ma jednego sposobu istnienia ludzkiej natury. To nie jest pełna lista. Proszę zobaczyć, na przykład natura integralna. O niej pisze Tomasz i o niej też Garrigou Lagrange mówi, w której na przykład nasze władze niższe, czyli na przykład zmysłowość jest podporządkowana rozumowi. Natura w stanie sprawiedliwości pierwotnej, czyli natura Adama w raju przed upadkiem. Natura lapsa, czyli natura upadła, jeszcze nie odkupiona przez Chrystusa. Taka, która straciła łaskę, straciła tą sprawiedliwość pierwotną, a jeszcze do tego jej natura została zraniona dodatkowo w różny sposób. Prawda? Potem jest status natury odkupionej, reparata, zreperowanej, prawda? Po przyjściu Chrystusa. Tej, w której my teraz żyjemy, prawda? Jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to jest status natury zreperowanej, upadłej, ale zreperowanej, prawda? Życie w łasce to powoduje. Tak neoscholastycy dzielili naturę, tutaj nie jest to pełne jeszcze, był status tych, którzy są już w niebie, prawda? Natomiast wśród tych jest ten tajemniczy status natury czystej. Co to jest status natury czystej? Co on musi w sobie zawierać, ten status natury czystej? Otóż po pierwsze, to co należy do definicji człowieka. Zobaczcie Państwo tam na dole, żeby wydobyć ten konstrukt natury czystej, co to jest natura czysta, to trzeba abstrahować od grzechu pierworodnego i abstrahować od łaski. Pomyślmy sobie następującą rzecz. Otóż człowiek został stworzony przez Boga jako hipoteza. Tylko w stanie swojej natury. Ona nie została jej udzielona żadna łaska i nie upadł w grzechu pierworodnym. Rozumieją Państwo? Sama natura, po prostu bez łaski i nie jest jeszcze zraniona, bez grzechu pierworodnego. Jak ta natura, co to jest i do czego ona jest nam potrzebna? To za chwilkę, do czego jest ona nam potrzebna. Natomiast najpierw spróbujmy ją zdefiniować, bo to jest pewien konstrukt. To przeciwko temu konstruktowi kardynał Delibach protestował bardzo. Ale ten konstrukt, co on ma w sobie? On musi zawierać, ta natura czysta musi zawierać wszystko, co należy do definicji człowieka, po pierwsze. Wszystko, co umożliwia osiągnięcie celu naturalnego człowieka, poznawanie prawa naturalnego i przyjmowanie pomocy do osiągnięcia celu. I czym będzie ten cel, proszę Państwa? Właśnie ten cel naturalny. Mamy ten konstrukt czystej natury, do czego ona zmierza? Taki człowiek żyje sobie w tym stanie czystej natury, prawda? To nie chodzi tutaj o dzikusa, prawda? Tego takiego sprawiedliwego dzikusa z czasów oświecenia, bo dzikus z naszej perspektywy to jest ktoś, kto już jest pod działaniem grzechu pierworodnego. Nie ma dzikusa w stanie natury czystej. Natomiast natura pura zmierza do osiągnięcia abstraktiva cognitio Dei, czyli abstrakcyjnego poznawania Boga. Tak miała wyglądać cel natury czystej. Tego konstruktu. On jest taki, można powiedzieć, arystotelesowski, ideał arystotelesowski. Człowiek kontemplujący Boga i miłość naturalna do Boga ponad wszystko. Czyli celem natury czystej byłoby też kochanie Boga ponad wszystko, ale miłością naturalną. Święty Tomasz uważa, że to jest możliwe. W związku z tym tak właśnie powinna wyglądać natura czysta i do takiego celu powinna zmierzać. Kontemplacji Boga, ale nie widzenia Boga twarzą w twarz. Widzą Państwo różnicę? Prawda? Tutaj jest kontemplacja Boga, ale nie widzenie Go twarzą w twarz. To widzenie Go twarzą w twarz to jest nadprzyrodzony cel. A cel natury czystej, ten naturalny, to byłby cel dążenia do poznawania Boga, takiego właśnie abstraktive. Według czterech przyczyn naturę czystą próbuje określić Garrigou Lagrange. To będzie przyczyna formalna, będzie dusza rozumna z władzami, musi mieć taki człowiek. Materialna, ciało. Sprawcza, to Bóg, stwórca natury, od którego pochodzi prawo naturalne i pomoc naturalna wystarczająca bądź skuteczna. Bóg by doprowadził takiego kogoś do tej kontemplacji jego, przy pomocy wypełniania prawa naturalnego. Nie mamy jeszcze prawa objawionego tutaj. I celowa, do kogo zmierza taki człowiek w natura pura? Do Boga, stwórcy natury, właśnie poznawanego abstraktive, czyli w ten abstrakcyjny sposób i kochanego ponad wszystko. Widzą Państwo, to jest zupełny konstrukt. Taka natura nigdy nie istniała. Ale jak powie Garrigou Lagrange, stworzenie przez Boga takiego człowieka jest simpliciter, czyli po prostu, absolutnie, bezwzględnie, bezwarunkowo, to jest możliwe. Bóg mógłby stworzyć kogoś takiego. I od strony Boga to jest możliwe, od strony Jego wszechmocy i od strony człowieka. Wyobrażamy sobie wobec tego kogoś, kto nie ma łaski, nie dostaje łaski, nie jest zaproszony do życia nadprzyrodzonego, ale zmierza jakoś do Boga. Zmierza do kontemplacji Boga, jest podtrzymywany przez Boga w istnieniu, kochany też przez Boga, prawda? I jakoś prowadzony do tego celu. I po co taki konstrukt? Po co w ogóle ten konstrukt, skoro nie istniał nigdy taki człowiek i prawdopodobnie nie zaistnieje? Konstrukt ten był potrzebny neoscholastykom po to, żeby pokazać coś takiego. Po pierwsze, darmowość łaski. W jakim sensie darmowość łaski? To znaczy, że ta natura, natura pura, ta natura czysta, ona w jakiś sposób jest pełna. Ona jest skończona. Ona zmierza do swojego celu też, którym jest Bóg. Uwaga! Prawda? To nie jest tak, że to jest w ogóle ktoś bezbożny z definicji, ten taki konstrukt, ten czysty człowiek. Prawda? Ten taki, tylko ona zmierza do Boga, ale to nie przy pomocy łaski. Czyli jak będziemy patrzyli na łaskę? To jest łaska, to jest coś więcej, to jest coś dalej, można powiedzieć coś bliżej, co Bóg daje, żeby się do Niego zbliżyć, żeby być z Nim w głębszej zażyłości, niż mogłoby być to dostępne dla człowieka w natura pura, w naturze czystej. Bez tego jak pokazać darmowość łaski? Bez tego celu naturalnego człowieka. I druga rzecz, żeby pokazać, że łaska otwiera szerszą perspektywę. Cel naturalny plus cel nadprzyrodzony. Że jakby ktoś pod działaniem łaski, dzięki łasce, uwaga, pragnie więcej, jeśli chodzi o spotkanie Boga, niż ten, kto nie jest pod działaniem łaski, albo ten konstrukt, jakim jest natura czysta. On po prostu nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest realne to, żeby mógł widzieć Boga twarzą w twarz. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby pokazać, że łaska rozszerza też ludzkie pragnienia. Znaczy ci, którzy uważają, że istnieje tylko jeden cel i ten cel jest nadprzyrodzony dla każdego człowieka, że każdy człowiek ma jeden cel nadprzyrodzony, czy jest pod działaniem łaski, czy nie jest pod działaniem łaski, to oni będą mieli problem, zdaniem Garrigou Lagrange'a, będą mieli problem ze stwierdzeniem następującym. W jakim sensie ktoś, kto jest pod działaniem łaski, pragnie więcej od tego, który nie jest pod działaniem łaski? Dlaczego pragnienia człowieka pozostającego pod działaniem łaski są w stosunku do Boga szersze, bardziej radykalne? On chce widzieć twarzą w twarz. On dla niego, jak on słyszy, taki człowiek, że on mógłby całe życie spędzić tylko na kontemplacji Boga, ale nie twarzą w twarz, to on czuje, że to jest za mało dla niego. Czyli po to jest nam potrzebny, między innymi po to jest nam potrzebny ten konstrukt. I teraz, proszę Państwa, jak to mniej więcej pamiętamy, z pewnością to mówiłem, że to będzie takie szkolne i suche, musimy przejść przez te wszystkie punkty, to teraz spróbujmy zobaczyć, co to jest to, co jest nadprzyrodzone. Bo to było naturalne. A teraz to, co jest nadprzyrodzone. No więc to, co jest nadprzyrodzone, to przekracza każdą proporcję natury. Po drugie, darmowo ją udoskonala. Czyli to, co nadprzyrodzone, działa udoskonalująco na naturę. To nie znaczy, że natura jest niepełna. Ona jest pełna, ona jest w ramach swoich jest pełna, szczególnie jeśli myślimy o konstrukcie, jakim jest natura pura. Ale łaska dokonuje czegoś dodatkowego, to znaczy ona udoskonala naturę. Łaska nie jest sprzeczna z naturą, nie jest kontra naturam. I wreszcie, to bardzo ciekawe, łaska też nie jest obojętna w stosunku do natury, powie Garrigou Lagrange. Co to znaczy obojętna? To znaczy, tutaj tak jak jest napisane, indyferentna wobec tej natury. I tu zaczynają się jego, można powiedzieć, takie no dość dramatyczne, no może przesada, takie pomysłowe próby, żeby pokazać coś następującego. Skoro natura, szczególnie widziana jako konstrukt natura pura, jest spełniona, może się spełnić bez łaski, z kolei łaska nie jest konieczna do tego, żeby tę naturę spełnić, to jak pokazać, że ta łaska nie jest obojętna dla tej natury? Prawda? Jak, że ona jednak ma znaczenie dla tej natury? że ona podnosi rzeczywiście tę naturę, wynosi ją na wyższy poziom i że to jest dobrze dla tej natury, żeby być w łasce, że to jest coś bardzo dobrego dla niej. I tutaj Gary Gulagrange musi właśnie poszukać odpowiedniego słownictwa i znajduje je w słowie convenit, że łaska jest stosowna dla natury, jest odpowiednia dla natury, właściwa dla natury. I teraz tak, jest właściwa dla natury, nie, i teraz przeczytajmy to, co jest kursywą, nie według istoty, pamiętają Państwo ten pierwszy punkt w naturze, esencja, nie według władz, facultates, nie według wymagań, exigencias, tych naturalnych, nie według zdolności doznawania, czyli passivitates, nie według zasług, meritum, tylko po prostu jest jakoś inaczej odpowiednia dla tej natury. I właśnie jaka będzie odpowiedź? Sed secundum eius potentiam obedencialem seu elevabilem. Czyli według jej mocy posłuszeństwa, bycia posłuszną, czyli bycia zdolną do bycia podniesioną na wyższy poziom. I cytuję tutaj, wiara zakłada poznanie naturalne, tak jak łaska zakłada naturę i jak doskonałość zakłada to, co jest udoskonalane. O co chodzi? Żebym ja był wierzący, to muszę mieć najpierw poznanie. Czyli łaska wiary zakłada naturę. Znaczy to, że ta natura istnieje. Łaska przychodzi do natury, która już jest. I tak nie było u Adama, który, jak już słyszeliśmy na wykładzie, był stworzony w łasce, od razu w łasce. Ale u nas tak jest, że po prostu łaska przychodzi i buduje na tej naturze. Czyli odpowiedź jego będzie taka. Łaska jest odpowiednia dla natury, stosowna dla natury. Według czego? Według potencjam obediencjalem, czyli według tej mocy bycia posłuszną lub mocy bycia zdolną do bycia podniesioną na wyższy poziom. Czyli innymi słowy, w naturze istnieje potencja obedientialis, czyli moc bycia posłuszną, o czym za chwileczkę, która powoduje, że łaska jest dla niej stosowna. Łaska to wydobywa, jakby buduje na tej potencja obedientialis. I proszę Państwa, może o tym w drugiej części za 15 minut. Być podniesionym, czy to jest równoznaczne z doznaniem? Niekoniecznie. Niekoniecznie, ale może być doznane. Prawda? To jest tak, to jest trudne bardzo pytanie o obecność łaski i o doświadczanie łaski, prawda? To jest bardzo trudne. Tak, tak. Jeżeli psychologicznie, tylko tak byśmy czysto psychologicznie rozumieli, no to właśnie Gary Gulagrange jest autorem tego powiedzonka, że życie mistyczne to jest życie zwykłego, przeciętnego chrześcijanina, któremu zostało udzielone chociaż troszeczkę samoświadomości tego, co dzieje się w jego duszy. Czyli jakby zaczął więcej doznawać z tego, co dzieje się w jego duszy. Prawda? Natomiast dzieje się to w każdej duszy, ale jeden z nich dostał troszeczkę samoświadomości. To na psychologicznym poziomie. Prawda? To co? 15 minut przerwy, tak? Tutaj w przerwie pan Adam Rosłan mi bardzo ciekawą uwagę powiedział. Pani Adela też. Pan Adam powiedział, że rzeczywiście to jest, jeżeli tak szerzej powiedzieć, ustawić ten problem bardzo szeroko, to oczywiście chodzi o stosunek transcendencji do immanencji, prawda? Transcendentnego Boga w stosunku do naszego świata. I jeżeli mocno się podkreśla, tak jak czyni to święty Tomasz, prawda, transcendencję, inność Boga, to zawsze to wejście tej inności, ono nie będzie, a równocześnie tak jak Tomasz podkreślać, będzie autonomię jednak mimo wszystko, jakąś autonomię immanencji, to trudne jest oczywiście u Tomasza bardzo, ale próbuje to robić, no to to wtargnięcie, powiedzmy, łaski, wtargnięcie to może jest za mocne słowo, ale to wejście łaski, ono będzie właśnie opisanie tego wejścia łaski w świat natury, no będzie niesłychanie trudne dla kogoś, kto ma silne pojęcie transcendencji, prawda? I w związku z tym wydaje się, że im silniejsze jest to pojęcie transcendencji, tym to wejście będzie, można powiedzieć, delikatniejsze od strony stworzenia, od strony natur. W jakim sensie delikatniejsze? Że z zachwianiem tej transcendencji będzie, jeśli ta natura będzie miała zbyt duże otwarcie na tą transcendencję. Rozumieją Państwo? Bo tak jakby ona sama ściągała tę transcendencję na dół swoimi jakimiś potrzebami, czy tym zarodkiem życia nadprzyrodzonego i tak dalej, prawda? To tak jak moderniści mówili. I wtedy, ale jeżeli ktoś ma takie pojęcie transcendencji właśnie, gdzie ta odległość bytowa pomiędzy Bogiem a światem jest tak ogromna, tak nieprzebyta i to tylko Bóg musi zadecydować, żeby przebyć to, to On musi zadecydować, żeby przebyć tę odległość, to no to, to rzeczywiście będą delikatniejsze sposoby pokazania, takie jak tutaj stosuje Garrigou Lagrange. I pani Adela zwróciła uwagę na obraz i podobieństwo Boże, prawda? Że to jest bardzo ważny temat tutaj. Ja o nim nie mówię, ale w związku z tym na przykład możemy już uchwycić różnicę. Zwolennicy takiego poglądu jak Garrigou Lagrange będą mówili w tych dwóch kategoriach: capacitas i conveniencia. Że my mamy capacitas, czyli pojemność. Mamy pojemność na to, co boskie i na to, co nadprzyrodzone, i mamy konweniencję, czyli jakoś nasza natura jest zdolna do tego, żeby przyjmować nadprzyrodzoność, ale to nie jest egzigencja, prawda? Czyli to wymaganie, żeby to przyszło do mnie. Tego nie może być. Czyli musi być taki delikatny język. Język musi być bardzo delikatny w tym wypadku. I w związku z tym nawet patrzenie na to, na obraz i podobieństwo w tym modelu Garrigou Lagrange'a, to powinna być właśnie capacitas, czyli to, że ja jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to oznacza, że ja mam pojemność na Boga, ale to nie znaczy, że ja wymagam Boga. Tylko uwaga, jeżeli jestem na poziomie natura pura, czyli tego konstruktu, to tak, oczywiście nie wymagam Boga. Ale jeżeli jestem na poziomie natury upadłej po grzechu pierworodnym, to ja nie jestem w stanie swoich naturalnych skłonności wypełnić bez Boga i bez łaski. To jest ta różnica, bardzo ważna do zaznaczenia. Jeżeli jestem na poziomie natura pura, to ja nie mam egzigencji do łaski. I nie mam tej egzigencji też, jak jestem, czyli tej potrzeby łaski, konieczności wręcz, żeby była łaska, jak jestem w stanie natury upadłej, ale w stanie natury upadłej ja nie wypełnię swoich naturalnych, na przykład prawa naturalnego, jak mówi też i Sobór Trydencki, nie jestem w stanie spełnić chociażby Bożych przykazań bez łaski przez dłuższy czas. Tak mówi Sobór Trydencki, prawda? I w związku z tym tutaj jest ta różnica, prawda? Czyli capacitas, konweniencja, ale nie egzigencja. I klucz, to tak jak już mówiliśmy, to jest potencja obedientialis, czyli ta zdolność posłuszeństwa, zdolność do uległości. Czyli w człowieku jest nie tyle wychylenie, jak tu mówił ojciec Maciej, w kierunku boskości, w kierunku Boga, w kierunku nadprzyrodzoności, tylko jest uległość na to, żeby nadprzyrodzoność mogła działać. To będzie taka rzecz, która będzie ciągłym zarzewiem konfliktu z tą nową teologią, prawda? Która nowa teologia będzie ciągle podkreślać i tutaj przypominać Garrigou Lagrange'owi, nie, po prostu każdy człowiek ma to wychylenie do nadprzyrodzoności. A on będzie mówił, nie, każdy człowiek jest podatny na działanie nadprzyrodzoności, jest w nim odpowiedniość w stosunku do nadprzyrodzoności, ale nie ma wychylenia do nadprzyrodzoności. Rozumieją Państwo? I to jest takie smutne, prawda? Bo chcielibyśmy, prawda, żeby było tak, że no tak, każdy człowiek, prawda, ma takie wychylenie do nadprzyrodzoności. Jak się czyta Garrigou Lagrange'a, no to sobie człowiek myśli, no nie jest to takie, no na sztandar, prawda, się tego nie weźmie, prawda, że w gruncie rzeczy to, no to, to jest uległość raczej niż taka pozytywna, jakieś pozytywne otwarcie. No i teraz się pomęczmy się dalej, proszę Państwa, żeby już takie dożynki rozpoczynam niniejszym tutaj schematem, żeby jeszcze bardziej zobaczyć, czym jest ta potencja obedencjalis. Bo to jest klucz, jak widzą Państwo, do zrozumienia problemu. I teraz pierwszy podział na potencja obiektywa, potencja subiektywa. Potencja obiektywa to będzie możność rozumiana bezwzględnie, czyli możliwość. Zostawiamy to na boku, nawet nie definiujemy. Teraz, czyli potencja obedencjalis to będzie w nas jako nasza możność subiektywna, czyli rzeczywiście jakaś możność, którą posiadamy. Teraz można ją podzielić na pasywa i aktywa, czyli możność do działania i możność do odbierania działania. Rozumieją Państwo? Czyli potencja obedencjalis to będzie możność do odbierania działania ze strony Boga. Potem ta do odbierania działania będzie naturalna i będzie właśnie ta obedencjalis. Naturalna to tak jak Państwo do mnie mówią, ja Państwa słyszę, odbieram działania z zewnątrz, w ramach tych proporcji, o których była mowa wcześniej. Ale jest tu jeszcze ta moc obedencjalis, która jest relatywa, czyli jest w jakiejś relacji, w stosunku do czegoś. I teraz w stosunku do czego możemy ją rozpatrywać? Ad Deum, czyli w stosunku do Boga, albo do przyczyny stworzonej wyższego porządku. I on tutaj pisze na przykład drewno w odniesieniu do rzemieślnika. Rzemieślnik w stosunku do, na przykład rzeźbiarz w stosunku do drewna jest właśnie w takiej sytuacji. W drewnie jest jakaś potencja obedencjalis, czyli jakaś moc bycia uległym. To drewno jest uległe wobec tego rzeźbiarza i on może z tego drewna zrobić bardzo dużo rzeczy, prawda? Natomiast z drugiej strony jest ta w stosunku do Boga, każdego stworzenia, w tym także nas. I teraz jako Pana natury, to jest jedno, i jako Pana życia nadprzyrodzonego. Czyli jak przejdziemy sobie tą nitkę, która nas interesuje, to będzie potencja subiektywa, czyli nasza tutaj rzeczywiście, nasza jakaś możność, ona będzie pasywna, będzie w stosunku do Boga, który jest Panem naszej natury i Panem życia nadprzyrodzonego. Widzą Państwo, tu był ciekawy ten moment, kiedy to można było zrobić ruch, który zrobił Suarez potem, Franciszek, ten słynny też komentator Tomasza, który, jak pisze Garrigou Lagrange, zawsze próbował łączyć Duns'a Scota ze świętym Tomaszem. I on zrobił ten ruch, jak Państwo tu zobaczą w nawiasie, że potencja obedencjalis jest aktywa, a nie pasywa. Widzą Państwo różnicę, czy nie? Chodzi o to, że ta możność uległości byłaby jednak mimo wszystko jakimś wychyleniem, prawda? Byłaby jakąś aktywnością moją, byłaby jakimś moim działaniem. A u Garrigou Lagrange'a jest nie, to nie jest żadne działanie, nie tylko u niego, w szkole tomistycznej, to nie jest działanie żadne. To jest po prostu czysta uległość wobec Boga, Jego stworzenia, prawda? A tutaj Suareza to trochę jednak drażniło. Drażniło i mówi, że dobrze, jest potencja obedencjalis, tak, to jest dobry, to jest klucz do rozwiązania tego problemu, tego wtargnięcia łaski w świat stworzony, ale ona musi być aktywna, a nie pasywna tylko. I teraz na samej górze ta potencja obedencjalis nie kieruje się bezpośrednio i naturalnie do jakiegoś aktu czy przedmiotu. Widzą Państwo, jaki on jest bezwzględny, ten Garrigou Lagrange. On pozbawia po prostu naturę takiej skłonności do tylko uwaga, widzenia Boga twarzą w twarz. O tym pamiętamy, prawda? Porządku nadprzyrodzonego. Lecz jest in ordinem ad agens superioris nature cui obedit. Jest w odniesieniu do przyczyny bytu działającego wyższej natury, której jest posłuszny. Czyli my cały czas jesteśmy w odniesieniu do Boga jako wyższej od nas natury, której jesteśmy posłuszni. I teraz definicja. Potencja obedientialis in creatura, potencja, ta moc posłuszeństwa w stworzeniu w odniesieniu do Boga nie jest, widzą Państwo, facultas activa. Nie jest jakąś władzą aktywną. Sed aptitudo passiva. Czyli pewną zdolnością pasywną, A mianowicie, czy nad to aptitudo, ta zdolność nie jest niczym innym, jak czystym niesprzeciwianiem się przyjmowaniu od Boga tego, czego On chce. Czystym niesprzeciwianiu się temu, czego Bóg chce. Rozumieją Państwo? Jak to jest ogromnie przez Galigu Lagrange'a właśnie widziane pasywnie. I w stosunku do Boga, jako stwórcy i Pana natury, to można rozważać. Na przykład cuda. Cuda będą wyrazem potencja obedencjalis. Stworzenia, prawda? To jest na przykład przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej. No to jest jakaś to, że to się tak stało szybko, bo to Tomasz przede wszystkim rozważa, że tu chodzi o szybkość, bo przecież woda zawsze jest w winie, prawda? To nie na tym cud polega. To jest właśnie to, że woda była posłuszna Bogu. Nie sprzeciwiała się temu działaniu Bożemu, prawda? A drugie, w stosunku do Boga jako stwórcy życia nadprzyrodzonego, tylko w istotach rozumnych, w aniołach i w ludziach. Ta potencja obiedencjalis działa. Czyli proszę zobaczyć, tutaj już z taką ogromną jasnością widzimy, że ta relacja natury, czy natury pury, czy natury już upadłej, czy natury już w łasce, bo cały czas ta natura jest w ten sposób przez Boga, On na nią oddziałuje, ona jest pasywna, nie ma wychylenia aktywnego. Gdzie obserwujemy potencja obiedencjalis? Jak się ona manifestuje? I teraz dwa fundamentalne tematy są u Garrigou Lagrange'a dotyczące capacitas człowieka do bycia wyniesionym do porządku nadprzyrodzonego. I drugi to jest ten, który już znamy. Po czym poznaje, że jest w nas potencja obiedencjalis? Poznaje po tym, że jest w nas desiderium naturale videndi deum per essentiam. Jest to pragnienie widzenia Boga i to się jakoś manifestuje. Po drugie, od strony czegoś, co on nazywa przedmiotu adekwatnego intelektu. Króciusieńko o tym pierwszym, bo zobaczcie Państwo, co on musi zrobić. On musi pokazać i porządek intelektualny, i porządek wolitywny, i wolę, i umysł. Czyli w umyśle też jakoś, gdzie obserwujemy potencjał obiedencjalis, obserwujemy w tym, że umysł człowieka ma zdolność nie tylko uchwycić istoty rzeczy, co jest jego fundamentalnym zadaniem, ale może, tak jak on mówi, rozszerzyć to na wszystko, co istnieje, na wszelki byt. A Bóg też jest przecież kimś, jest bytem. W związku z tym da się jakoś ten umysł człowieka tak przez światło wiary poszerzyć, tak to nazwijmy, żeby on poznawał więcej niż tylko w porządku naturalnym. I to jest to, nad tym przechodzę szybciutko. A drugi to jest to naturale desiderium. Jak, na czym będzie wobec tego polegało teraz to naturalne pragnienie widzenia Boga w istocie? Widząc skutek, chcemy poznać przyczynę, bo pojawia się w nas admiratio, czyli podziw. Obserwujemy naturę i mówimy, kto zrobił tą naturę. Czy świadomie, czy nieświadomie, czy jakoś intuicyjnie, prawda? Chcemy się dowiedzieć. I to jest naturalne. To jest odruch naturalny. Naturalny odruch ludzkiego umysłu, że widząc skutek, chcemy przejść do przyczyny. I to jest desiderium natury. Ale co więcej, chcemy poznać, czym jest ta przyczyna, istotę tej przyczyny. Nie wystarczy nam tylko powiedzieć sobie, a to jest jakaś tam przyczyna, tylko chcemy ją poznać dogłębnie, to znaczy istotowo. Chcemy uchwycić, czym jest ta przyczyna. I to też jest wszystko porządek natury. I jeżeli nie poznamy, jeżeli by chodziło na przykład o Boga, to jest jakiś warunek szczęśliwości, czy też szczęśliwości wiecznej. Póki nie poznałem tej przyczyny, póki nie wiem, kto mi ściął w moim ogródku na przykład mój ulubiony kwiat, prawda? Póki się nie dowiem, to jestem nieszczęśliwy, prawda? Muszę wiedzieć, kto to zrobił, prawda? Ktoś to zrobił. Jest skutek, jest przyczyna. Z drugiej strony to jest łaska. I teraz dalsza część dożynek. Jak wygląda ten porządek wolitywny? Porządek woli tutaj. Na czym będzie to desiderium naturale polegało? No więc, proszę Państwa, amor, czyli miłość, jest po jednej stronie supernaturalis, czyli nadprzyrodzona miłość, po drugiej naturalna. Będziemy musieli iść tą ścieżką naturalnej. W nadprzyrodzonej miłości, to jasne, będzie caritas, czyli agape, i nadzieja. Po drugiej stronie, teraz idziemy tą naturalną ścieżką. Mamy tak, miłość innatus, czyli wrodzoną, i miłość elicitus, to znaczy wyłonioną. Co to znaczy? Co to będzie naturalna miłość? Naturalna miłość to będzie naturalne ciążenie w jakimś kierunku. Tomasz uważa, że wszystko, co istnieje, w jakiś sposób kocha, bo ciąży do swojego dobra. Nawet kamień, prawda, chce gdzieś, leci gdzieś, jak się go rzuci. Że tak coś dąży do swojego dobra. Ale teraz my nie idziemy tą ścieżką tego, co wrodzone, tego naturalnego, tylko idziemy ścieżką tego, co wyłonione. A wyłonione to będzie co? Że ja chcę do tego zmierzać. To znaczy wyłoniłem pewien akt woli. To jest moja decyzja, żeby do tego zmierzać. I dalej, jak idziemy elicitus, czyli wyłonioną, to będzie konieczne albo wolne. I teraz wyłaniam to w sposób wolny. Tą ścieżką musimy iść. I wreszcie skuteczny i conditionalis et inefficax, czyli warunkowy i nieskuteczny. Co to będzie skuteczny? To znaczy wiem, że ja mogę przy pomocy środków do celu do tego dojść. A hipotetyczny? Do tego celu, którego chcę. A hipotetyczny i nieskuteczny? To znaczy gdyby ten ktoś, do kogo chcę, zgodził się, żebym tam doszedł, to świetnie byłoby tam dojść. To jest conditionalis et inefficax. Czyli jak będzie, proszę Państwa, zaraz to sobie wyjaśnimy dokładniej, jak będzie wyglądało to desiderium naturale? Po pierwsze, ono będzie wyłonione, a nie wrodzone. Widzą Państwo, to jest bardzo ważne wybory to są. To jest taka tabelka, której nie możemy, tej tabelki nie możemy obniżyć jej rangi. Mamy bardzo wysoką rangę. Jest tak, że ta miłość będzie naturalna, ale wyłoniona, po drugie będzie wolna, czyli będzie moją decyzją, po trzecie będzie conditionalis et inefficax, czyli warunkowa i nieskuteczna. Czyli ja wiem, że to jest niemożliwe do osiągnięcia, ale fajnie by było to osiągnąć. Rozumieją Państwo? Niech Państwo zobaczą, jaki on jest okropny w tym, żeby odsunąć to desiderium naturale z poziomu takiej naturalnej skłonności, wrodzonej naturalnej skłonności. To jest coś, co ja robię też przy pomocy umysłu. To nie jest coś, co ja po prostu mam, to desiderium naturale. Tak każdy ma. Tylko coś to jest wyłonionego przez jakiś mój akt woli. I teraz Garrigou Lagrange zebrał i on uważa, że to jest to, co myślą tomiści na ten temat. Człowiek z natury pragnie, pragnieniem niewrodzonym, ale wydobytym, i on tutaj dodaje, to nie jest żaden ciężar natury, że mnie ciągnie tam. Wydobytym, ale wyłoniony przez wolę po, uwaga, poznaniu skutków stworzonych przez pierwszą przyczynę. Czyli obserwuje świat. To będzie to desiderium naturale. Uwaga, videndi deum, videndi. Tu już jesteśmy na poziomie videndi, dla widzenia Boga twarzą w twarz. Obserwuje świat. Widzę, że są skutki. Kto to zrobił? Zrobił to Bóg, pierwsza przyczyna. A więc wyłaniam z siebie akt woli, który jest właśnie moim pragnieniem zbliżenia się do tej przyczyny. Do tego, który to zrobił. Rozumieją Państwo? Dlatego on mówi, to nie jest żaden pondus natury, czyli taki ciężar natury. To mnie tam nie ciągnie wcale. Ja muszę wybrać. Rozumieją Państwo? Conditionali, po sądzie hipotetycznym, jak ten sąd, czyli warunkowo, chciałbym widzieć Bożą istotę, gdyby to było możliwe. Gdyby Bóg zechciał mnie podnieść do takiego widzenia, które przekracza tak radykalnie moje zdolności. To jest to. Owszem, widzenie. Fajnie by było widzieć Boga, ale to musiałby Bóg zrobić, żeby tak było. Et ineficacji i widzę nieosiągalność. Nie mam żadnych narzędzi, żeby się zbliżyć do Boga. Żadnych narzędzi. On musi się schylić. Videre essentiam Dei auctoris nature, czyli widzieć istotę Boga jako stwórcy natury. Jest to też wolne, jest to też pragnienie wolne, prawda? Czyli proszę zobaczyć, to desiderium widzenia Boga nie oznacza też to, o czym pisze Tomasz, zdaniem Garrigue Lagrange'a, nie oznacza, że każdy człowiek z natury posiada coś takiego, że ciąży do widzenia Boga twarzą w twarz. Że to jest naturalne. Nie. Każdy człowiek, który poznaje skutki, wydobywa z siebie akt woli, myśli sobie, nigdy tam nie dojdę, jeżeli Bóg, może Bóg mógłby mnie podnieść do czegoś takiego, a do tego to, co mógłbym zobaczyć, to jest twarzą w twarz, to Boga jako stwórcę natury, ale już jako stwórcę łaski, to już gorzej. Rozumieją Państwo? To jest to zdaniem jego takie niesamowicie ograniczające w jego widzeniu, to desiderium naturę. I też zwróćmy uwagę, że tu jest pewien osąd intelektu przed desiderium, przed pragnieniem. To intelekt musi zobaczyć, gdzie jest pierwsza przyczyna. I zapytać o to, prawda? Gdzie jest pierwsza przyczyna? Garrigue Lagrange będzie to nawet nazywał pewną veleitas, czyli taką bezskuteczną chęcią. Jaki to jest paradoks niesłychany, zobaczcie Państwo, że taka, że jakby człowiek, zdaniem jego, to jest w porządku natury, czy natury pury, czy tej natury zniszczonej, to ma w sobie taką po prostu być może chęć wydobytą, wyłonioną chęć zobaczenia Boga, ale on ma też poczucie bezskuteczności. To jest też tak antropologicznie, powiedziałbym, dosyć też doniosłe, prawda? Czy prawdziwe, to trzeba by tutaj podyskutować. I Garrigue Lagrange mówi o uczcie Platona, gdzie jest taki fragment, gdzie jest właśnie, gdyby można było zobaczyć najwyższe dobro w bezpośrednim widzeniu, gdyby można było to zobaczyć, ale nie zobaczy się, mówi Platon. I on mówi, to jest właśnie przykład tego desiderium naturale. Idealne. Nawet cały ten fragment cytuję. Proszę Państwa, i tutaj się w ogóle bardzo dużo działo i takich, jak to w neoscholastyce, jak to jest w neoscholastyce, to było tak, że tam oni na tyle starali się ostrzyć te wszystkie pojęcia, że tam jakieś delikatne ruchy, tak jak właśnie u Suareza, przeniesienie, że ta potencja obediencjalis jest aktywa, a nie pasywa, to już było zupełnie coś innego. I tutaj Garrigue Lagrange polemizuje z pewnymi stanowiskami. Z taką grupą, ja to biorę w nawias, bo to powiedzmy nie, w cudzysłów, bo to tam jest tak tylko, to nie jest jakieś tam głębokie zbadanie tego stanowiska, tylko takie po prostu, że powiedzmy augustynicy z XVIII wieku. I teraz co oni mówili? Że czym jest to pragnienie widzenia Boga, to naturalne pragnienie widzenia Boga? To jest appetitus naturalis innatus quodam modo efficax. Czyli to jest apetyt naturalny, to pożądanie naturalne, wrodzone. Pamiętają Państwo, u Garrigue Lagrange'a nie jest wrodzone, jest wydobyte. Wrodzone w pewien sposób skuteczne. W jaki? Widzenie Boga jest celem naturalnym pragnienia, ale jest celem nadprzyrodzonym co do osiągnięcia i co do środków, którymi można to osiągnąć. Rozumieją Państwo ten ruch tutaj? Czyli człowiek jest tutaj wychylony do Pana Boga w taki sposób, że chce zobaczyć Go z natury, chce zobaczyć Go twarzą w twarz, ale zdaje sobie sprawę, i to jest w pewnym sensie skuteczne, że będzie potrzebował pomocy i co do środków jest bezradny. Co do środków, żeby tam dojść, jest bezradny. No tak jakbyśmy chcieli, prawda, polecieć w kosmos, prawda, mamy pragnienie zobaczenia księżyca, prawda, bycia na księżycu i oni powiedzą, to jest naturalne pragnienie bycia na księżycu. Ale nadprzyrodzone musi być to, że rakieta po nas przyleci. Musi być ta rakieta i w tym sensie to jest efficaks, że ta, czyli skuteczne, że ta rakieta może po nas przylecieć. Prawda? To jest to. Krytyka tego stanowiska Garrigue Lagrange'a. On uważa, że zostaje tu zagubiona różnica pomiędzy naturalne versus nadprzyrodzone, ale przede wszystkim zanegowanie zasady celowości. A ta zasada celowości mówi, każdy byt działający, każda przyczyna działa ze względu na cel proporcjonalny. Nie może być tak, że jakiś byt nie działa ze względu na cel proporcjonalny. W związku z tym Bóg jako stwórca natury dałby człowiekowi wrodzone, naturalne pragnienie osiągnięcia celu, do którego nie mógłby doprowadzić jako stwórca natury ludzkiej. Rozumieją Państwo? Sam Bóg nie mógłby doprowadzić. Tu leży paradoks. Łapią Państwo ten paradoks? Bóg daje człowiekowi to, że chce się znaleźć na księżycu, ale jest zasugerowane, że w inny sposób musi mu dać rakietę, zamiast po prostu zrobić tak, żeby podskoczył. Powinien, jeżeli Bóg jest stwórcą natury i dał takie naturalne pragnienie, żeby być na księżycu, to powinien był dać również taką siłę podskoku, żeby człowiek po prostu na księżyc wskoczył. Natomiast jeżeli dał takie naturalne pragnienie, żeby chciał się człowiek znaleźć na księżycu, a równocześnie powiedział, musisz jeszcze dostać specjalnie rakietę, żeby tam polecieć, to jest już zachwianie porządku między nadprzyrodzonym i naturalnym. Drugie to jest Duns Scot. W odniesieniu do visio beatifica, czyli tego desiderium widzenia, jest to desiderium naturale innatum et tamen ineficax. Czyli to jest pragnienie naturalne wrodzone, ale jednak nieskuteczne. Wszyscy dążą do najwyższego szczęścia, dlatego jest to pragnienie wrodzone, naturalne. Nie jest jednak znane wszystkim to, czym jest to szczęście, powie Scot. Dlatego jest pragnieniem nieskutecznym. Czyli wszyscy dążymy do szczęścia z natury, do szczęścia absolutnego, ale nie wiemy o tym, że chodzi o visio beatifica. Dlatego to pragnienie należy nazwać bezskutecznym, ponieważ nie mamy środków i nie wiemy, do czego idziemy. Proszę zwrócić uwagę, że to stwierdzenie Scota jest też antropologicznie niesłychanie doniosłe. W jakim sensie jest doniosłe? Że ono jest w ogóle ciekawe, to rozwiązanie bardzo. Natomiast ono jest doniosłe dlatego, że jakby człowiek był widziany jako rodzaj kogoś w swojej naturze niosącego jakiś paradoks, prawda? To znaczy z natury ciąży ku widzeniu Boga twarzą w twarz, ale nie wie, do czego dąży. Jakby była w nim, powiedzmy, taka podwójna siła jakaś. I Garrigue Lagrange powie, jeśli jest coś wrodzone, to powinno być skuteczne. On mówi, nie mogę sobie wyobrazić czegoś takiego, że Bóg daje coś naturze i to coś dane naturze jest z definicji nieskuteczne, czyli nie może doprowadzić do bez życia nadprzyrodzonego, nie może doprowadzić do spełnienia. To by było stworzenie człowieka właśnie w jakimś takim paradoksie. A skoro u tomistów, jak twierdzi Garrigue Lagrange, to jest ineficax, to tam nie ma paradoksu. Ja po prostu sobie tak myślę, fajnie by było, żeby... Ale wiem, że tam nie dojdę. A tutaj jest inaczej, to jest wrodzone. I potem Kajetan, którego Garrigue krytykuje, i o Kajetanie powiem dosłownie słówko, dlatego że o tym będzie bardzo dużo i tutaj jeszcze będzie pan Lorenz Feingold, który jest takim znawcą, że to tylko byśmy się ośmieszyli tutaj. Ale To, co zarzuca Garigula Grange Kajetanowi, to jest to, bo Kajetan zrobił taką, to Maciej, ojciec Maciej o tym trochę mówił, że przede wszystkim obserwacja faktów nadprzyrodzonych, a nie faktów naturalnych, prowadzi do wyłonienia się tego desiderium naturale. Desiderium naturale potrzebuje, można powiedzieć, łaski, żeby się ujawniło. I on mówi, że to jest w zasadzie skrajność wobec Szkota i że to jest negacja naturale desiderium pochodzącego z obserwacji skutków pierwszej przyczyny w naturze, ale tylko w dziełach łaski i chwały. Czyli odrzuca to stanowisko Kajetana. Mówi, że jednak istnieje coś takiego jak desiderium naturale, ale ono wygląda właśnie w ten sposób, w jaki Państwu tutaj według Garigula Grange'a próbowałem to w sposób wybitnie nieudolny powiedzieć. Także dziękuję bardzo.